Chwała Bogu, bracia i siostry. Został dany mi dzisiaj przywilej podzielić się z wami krótkim Słowem Bożym. I chciałbym, byśmy przeczytali fragment ze Słowa Bożego z listu do Rzymian. Rozdział 8 listu do Rzymian. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. I może na chwilę do tego miejsca. Jak brat tutaj mówił, spotykamy się w życiu codziennym z różnymi ludźmi. Ja ostatnimi czasy miałem możliwość spotkać się z ludźmi, którzy są tak zwanymi gnostykami. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest gnostyk. To jest taki człowiek, który zaprzecza wersetowi trzeciemu. Tu jest napisane, że Jezus Chrystus przyszedł w postaci grzesznego ciała. Ci ludzie zaprzeczają tej prawdzie Słowa Bożego. Według nich Chrystus przyszedł w ciele, ale nie w takim ciele, jak my mamy. Ale w ciele takim, które chodziło i śladów na przykład nie zostawiało i tak dalej. I byłem bardzo zdumiony tym, że jeszcze dzisiaj spotykamy się wśród wierzących ludzi z taką wiarą. My musimy wiedzieć, w kogo wierzymy. Jezus Chrystus nigdy nie popełnił grzechu. Bo według ducha to jest Syn Boga Żywego, Jahwe. Tak? Wierzymy w to. Ale przyszedł w postaci grzesznego ciała. I nigdy jemu się nie poddał. I musimy o tym pamiętać, gdy wyznajemy Jezusa Chrystusa i chodzimy za Nim. Ta sprawa implikuje pewne dwie rzeczy. Jedną to musimy wiedzieć, jakiego Chrystusa wyznajemy i jakiego Chrystusa ogłaszamy. Bo nie wystarczy mówić, że głoszę Chrystusa. I nie wystarczy powiedzieć, że Biblia mówi o Chrystusie. Bo ja w swoim życiu widziałem ludzi, którzy głoszą różnych Chrystusów. Jedni głoszą Chrystusa zakonnego. Inni głoszą Chrystusa łaskawego. A Paweł apostoł powiedział, my zwiastujemy Chrystusa, jakiego?
Ukrzyżowanego.
I to ukrzyżowanego. Widzicie, Słowo Boże, ono nie jest świadectwem Chrystusa. Ono nie mówi o Chrystusie, li tylko. Stary Testament i Nowy Testament nie mówili tylko o Chrystusie, bo są różni Chrystusi. Ale ono mówi i świadczy o Chrystusie i to ukrzyżowanym. Czyli co stoi w centrum? Stoi krzyż. Zwróćcie uwagę, że Pismo Boże powiada o świątyni Bożej, tak? Jaki element świątyni Bożej jeszcze zanim na ziemi powstała był od początku? Pamiętacie? Jaki element świątyni Bożej od początku był w Biblii wyznaczony? Abraham ten element czasami budował. Pamiętamy? Ołtarz. To jest jedyny element świątyni Bożej, który był na ziemi budowany od samego początku. Zwróćcie uwagę, zanim powstał przybytek pod namiotem, zanim powstała świątynia Salomona, to, co było w zasadzie istotą tego, było już na początku, to był ołtarz. My zwiastujemy Chrystusa i to ukrzyżowanego. I dlatego nasz Pan, zobaczcie, przysposobione mu zostało ciało. Dwie rzeczy, żeby nas zbawić, są nieodzowne. Do tego nie trzeba nic dodawać ani ujmować. Po pierwsze, musiał przyjąć ciało, tak, nasze. Po drugie, musiał być mu zbudowany ołtarz, żeby to nasze ciało, właściwie to swoje ciało, tak, zanieść tam i złożyć w ofierze przebłaganej. I to wystarczyło. I później wiemy, że ten wzorzec ołtarza i tego, wszystko jest, tego wszystkiego jest w niebie tak naprawdę. Ten Boży ołtarz. Zatem musimy pamiętać, jakiego Chrystusa wyznajemy, jakiego wierzymy i jakiego zwiastujemy. My zwiastujemy Syna Bożego Jezusa Chrystusa, ale i to ukrzyżowanego. Jeszcze jedna rzecz mnie porusza, co wam powiem na ten temat. Wiecie, gdy Jan był w niebie, pamiętacie? I tak też zdradzę trochę ten czas, kiedy to nastąpiło, bo Jan widział, jak Chrystus przejmował władzę z ręki Ojca, pamiętacie? I powiedział, oto widziałem baranka jakoby zabitego, tak? Który przyjął tę księgę z jego rąk, panowania i władania, to była księga i pieczęcie potem zrywał. I kiedy się zastanawiałem, wiecie, kiedy to było? Jaki to był czas? I pamiętacie, jak Jezus Chrystus zmartwychwstał? Zanim powiedział Tomaszowi, dotknij moich ran, to podeszła do niego Maria, Magdalena chyba, tak? I co on do niej powiedział? Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Oto idę do Ojca mojego, Ojca waszego, do Boga mojego, Boga waszego. Pamiętacie? I właśnie według mnie to był właśnie ten moment, gdy on po zmartwychwstaniu, gdy rozgromił piekło, tam wiecie, w tym piekle porządek zrobił, przejął władzę, on wtedy zmartwychwstał i wtedy wstąpił do nieba przejąć swoją władzę. Tą, którą zaskrobił na krzyżu. I tam przyjął tę księgę władania i panowania. I Jan później to widział. I Chrystus szedł i potem dopiero powiedział, Tomaszu, dotknij mnie. Tak? To jest takie niesamowite, bo ta historia z Marią jest tak umiejscowiona, że ona nie wiadomo, w którym miejscu jest tak naprawdę. Jak czytamy sobie tę Biblię, ona jest czymś nadzwyczajnym. Widzicie, Chrystus po to musiał przyjąć to ciało, aby miało to ciało tę substancję, którą ono ma w nas, tak? A Pismo powiada, że w nas żyje co? Stary człowiek. Jest powiedziane, że ci, którzy uwierzyli w Chrystusa z Nim, ten stary człowiek został co? Ukrzyżowany. Ale nie został tak ukrzyżowany, że sobie wyparował i go nie ma. Ten człowiek żyje w naszych członkach, ale dzięki tej mocy Chrystusa na krzyżu, on może żyć tak, jakby był martwy. I tu Pismo właśnie wzywa nas do tego, to implikuje to, że my mamy żyć według Ducha. I zaraz będziemy o tym czytać. 5 werset, bo skończyliśmy na 4. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, to nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciało umartwiacie, żyć będziecie. Widzimy teraz tutaj praktyczny wymiar tego, że my zwiastujemy Jezusa Chrystusa i tu ukrzyżowanego. Dlatego, że często ta nasza stara natura bierze nas w niewolę, w jasy niewoli. Ona często nas oszukuje. Wiecie, nasza stara grzeszna natura może być bardzo pobożna. Bo nawet ludzie, którzy nie znają Chrystusa, mogą być moralnie bardzo dobrzy. I dlatego w centrum Kościoła Chrystusa apostoł Paweł i inni, ale najbardziej apostoł Paweł, malował to, że tam ma stać krzyż. Jak chcecie sobie zobaczyć, jak ma wyglądać życie w oparciu o moc krzyża, o Chrystusa ukrzyżowanego, to poczytajcie sobie apostoła Pawła, co opowiada o sobie jako apostoł, tak? Jak on żyje, w jakiej mocy, co w nim pracuje, a co pracę wykonuje przez niego, tak? On mówi, że śmierć wykonuje dzieło swoje we mnie, tak? Śmierć Chrystusa. A w was co wykonuje pracę? Życie. Bez śmierci nie ma życia. I widzicie, on żył w śmierci Chrystusa, dlatego życie Chrystusa w nim pracowało. I tu Pismo nam poddaje, że właśnie jesteśmy dłużnikami nie ciała, czyli tego starego człowieka, który w Chrystusie został potępiony, ale my mamy żyć według ducha. I zwróćcie uwagę, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Po to został dany Duch Święty. On został dany, jeszcze tutaj inna sprawa jest, zaraz to poruszę, ale przede wszystkim został dany, aby ten stary grzeszny człowiek był martwy, wiecie, żeby ten krzyż wykonywał pracę w nas. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Pamiętacie taki fragment słowa, gdzie jest powiedziane, że duch walczy przeciwko ciału, a ciało walczy przeciwko duchowi, tak? Abyście nie czynili tego, co chcecie. Czyli my według naturalnego człowieka chcemy żyć wygodnie, dobrze i miło, a nawet bezgrzecznie, powiem wam szczerze, bo takie morale mają, tak? Ale Pismo opowiada, że ten stary człowiek, dobry moralnie, często nie poddaje się Bogu i jest dla Boga obrzydliwością. To jest największy wróg człowieka przed Bogiem. Nasz stary człowiek, nawet dobry moralnie. I Bóg tego nigdy nie przyjmie. Słuchajcie, dlatego Chrystus poszedł na krzyż. I chcę wam powiedzieć, że następne wersety są czasami wyrywane z kontekstu. One są piękne i wiele rzeczy różnych mówią. Ale chcę wam powiedzieć, że te wersety, które teraz przeczytam, są w kontekście umartwiania przez Ducha Bożego ciał naszych. Bo dalej Pismo mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To piękny werset. Ale gdyby, tak szczerze mówiąc, w naszych Bibliach nie było w Bibliach tego nagłówka, Bóg i Jego dzieci, tak, to by było trochę mniej mylące. Bo to byłby ciąg. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciało umartwiacie, żyć będziecie, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I to jest jedna myśl. Ona jest przerwana nagłówkiem, ale jej nie można przerywać, bo tu jest powiedziane, że Duch Boży prowadzi do czego? Do tego, żeby to ciało było martwe. Wiecie, on prowadzi, daje objawienia, proroctwa, uzdrawia. On powoduje, że różne cuda się dzieją, że ludzie przenoszeni są z miejsca na miejsce. Ale jego główna rzecz, której prowadzi i będzie prowadzić, to jest to, że walczy przeciwko ciału naszemu. Pamiętacie, w przypowieściach Salomona była mowa o jednym z grzeszników, taki jakiś tam grzesznik, co powiedziane, że ciągle ucieka, ucieka i ucieka. Pamiętacie to? I co jest powiedziane? Zatrzymajcie go i ratujcie? Nie, jest powiedziane, nie zatrzymujcie go, niech ucieka. Niech ucieka. Jeżeli kiedyś w swoim życiu czuliście się jak taki uciekinier, to chwała Bogu. Wiecie, bo tak działa Duch Boży na nasze ego, na naszego człowieka. Ja powiem wam szczerze, czułem się tak kiedyś. Wiecie, Duch Boży jest zaciętym przeciwnikiem naszego ciała. Moralnie dobrego i moralnie złego. I on czasami jak się uweźmie, to goni go i goni, i goni, goni, aż go, wiecie, utłucze. On nie znosi tego fałszywego dobra i tego prawdziwego zła. I będzie gonił, wiecie. I czasami człowiek musi powiedzieć, podnieść rękę, Panie Boże, ja się poddaję Twojemu duchowi. Wiecie, a chrześcijanie, my często robimy, to diabeł nas goni. I powiem wam szczerze, czasami Biblię wykorzystujemy przeciwko działaniu Ducha Świętego. Cytujemy, że to diabeł, że to. A kto jest Bogiem? Moim, Twoim? Diabeł? Ludzie? Bóg. A że jest powiedziane mi, słowo doszło, że nie ma w Twoim życiu żadnych wydarzeń przypadkowych. Wszystkie w Twoim życiu wydarzenia są zaplanowane z góry. Nie ma żadnego. Wiecie, jeżeli mnie coś goni, to nauczyłem się, kiedyś myślałem, co to za, wiecie, duch nieczysty mi ciągle gania. No, ciągle mi na odcisk, tak, że to moje ego się podnosi. Naciska, no po prostu. A potem Bóg mi pokazał, to ja jestem. Jeżeli w was coś się podnosi, ktoś naciska wam na odcisk, to na pewno nie diabeł. Może Bóg tego użyć diabła, albo on tego czasami używa. Na pewno nie brat, a Bóg czasami i brata używa. Na pewno nie coś innego, ale to Bóg. Wiecie, on ściga nasze ego. Do momentu, aż się, wiecie, nie przyplaszczymy się z tym ego do ściany i nie powiemy, dobrze, poddaję się i zjedziemy, wiecie, jak martwy nieboszczyk po tej ścianie. I to jest karanie, to jest napominanie, to jest przemawianie Boga, to jest to, co w Laodycei jest napisane, że kogo miłuję, tego karcę i smagam, tego jest mnóstwo. I wiecie, Bóg nigdy nie przekroczy naszych sił, żebyśmy tego nie przetrzymali. Ludzie, ja ostatnio czytałem, w więzieniach cierpieli, naprawdę sobie tak poczytałem w komunistycznych więzieniach, co to było, to jest straszne. Ale wiecie, co ci ludzie tam cudem przeżywali, ale oni, gdy byli w tym, to dla nich bardziej realnym był duchowa rzeczywistość Chrystus i świątynia Boża niż cierpienia fizyczne. Oni z tego cierpienia uciekali we wnętrze duchowe. Wiecie, i ten człowiek trochę zdradził, bo ja wiem, że oni by nie przeżyli normalnie. Ale gdy fizycznie tak byli stłamszeni, że już nie mogli przeżyć, to oni duchowo uciekali w ducha, w świat wewnętrzny. I Chrystus był tak dla nich realny jak nikt. I dlatego przeżywali, bo inaczej by nie przeżyli normalnie, fizycznie i psychicznie. I teraz dalej Słowo Boże powiada. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I teraz zwróćcie uwagę, jeśli wraz z Chrystusem cierpimy. No i właśnie, po co Chrystus cierpi? Przecież On nigdy nie popełnił grzechu. Tak? To tak naprawdę miał w tych członkach te skażenie tego starego Adama. Sam nigdy jemu nie uległ, nigdy nie zgrzeszył, ale ten jego, widzicie, ten grzech w ciałach, w członkach Chrystusa też był smagany. I Chrystus nigdy temu nie uległ. Nigdy. On był doskonały i zawsze nad nim panował. I tego starego Adama, wiecie, zaprowadził na krzyż i tam w sobie potępił. Dzięki temu mamy zbawienie. Dzięki temu jest świętość. I teraz chciałbym powiedzieć odnośnie synostwa, ojcostwa i tak dalej. Wiecie, czasami my w życiu mamy, w swoim życiu tak chodzimy z Bogiem i z tym ciałem naszym nieszczęsnym, że nasze życie wygląda jak Armagedon duchowy. Że widzimy, że to ciało bierze górę w nas. Raz, dwa, trzy, cztery, wiecie, i po prostu jest załamanie, tak? Czasami jest tak, nie zawsze jesteśmy na wyżynach duchowych, ale czasami przychodzą takie dni, że to nasze ego tak daje się we znaki, że tylko widzimy pasmo grzechów i porażek. I wtedy, nie wiem co wy robicie, ja w takich chwilach przypominam sobie fragment ze Słowa Bożego, jak Pan Jezus powiedział Piotrowi: ty masz przebaczyć swojemu winowajcy nie 7 razy, ale do 77 razy dziennie. Taka jest miłość Boża, tak? No i wiecie, jak Adam zgrzeszył w raju, to co zrobił? Się ucieszył i powiedział: Panie Boże, to jestem grzesznikiem? Nie. On się schował. Po pierwsze wziął się, ubrał, bo poczuł, że jest nagi. Potem wziął się, schował, bo się co? Poczuł lęk i strach przed Bogiem. I właśnie tak jest. Jeżeli nasze życie jest tak jak taki Armagedon, ja to nazywam duchowy, że wszystko coś źle robimy, to przychodzi strach i lęk, i co byśmy zrobili? Uciekli od Boga. No to normalna reakcja. I wtedy zostaje nam czasami chwytać się tych 77 razy, tak? To jest taka mentalność ludzka. Że no tak, zgrzeszyłem 70, no może nie 77, może tylko 7 razy dziennie. Ale Bóg jest taki łaskawy, że za każdym razem mi to wybaczy. Ale wiecie, jak to ciężko przyjść 7 razy dziennie i prosić o przebaczenie? Bo to po pierwsze wstyd. Po drugie hańba. Przyjść do Boga Świętego i prosić o przebaczenie. I wiecie, jak coś wam powiem? Bóg pokazał mi, jak On patrzy na nas w takich chwilach, jak nasze życie jest takim Armagedonem duchowym. Wiecie, On nie patrzy na nas poprzez tych 77 razy. On nie patrzy tak. Czy my na nasze dzieci patrzymy w taki sposób, że jak one 5 razy zgrzeszą dziennie, to do mnie przychodzą 5 razy, żeby zyskać moje przebaczenie. I przychodzą za każdym razem, ojcze, przebacz mi. Tak, przebaczam ci. Potem znowu, tak, przebaczam ci. Tak, przebaczam ci. I tak my patrzymy na nasze dzieci. My czasami nie patrzymy nawet na ich grzechy. Bo my wiemy, jacy oni są. Wiemy, że oni w pewnej dziedzinie to nie tylko grzeszą 77 razy, ale oni leżą w tej dziedzinie. Właściwie leżą w tym grzechu. I trzeba ich, co? Podnieść. Wiecie, i wtedy, gdy przeżywałem taki czas Armagedonu duchowego, gdy tak padałem, wiecie, i po prostu wtedy czułem się jak takie dziecko z domu dziecka, które zostało wzięte do domu czyjegoś na próbę, żeby go usynowić. I tak sobie myślę, no nie, no po prostu w tym domu 7 razy, 77 razy zawiodłem, tak? Co to będzie? Strach. Wyrzucą mnie z tego domu. Za to wszystko. Wiecie, gdy tak czułem się i tak myślałem, to wtedy ten werset 16 dość... Ten werset 16, można powiedzieć, przeżyłem na własnej duszy. To nie tylko stało się prawdą literalną, ale wiecie, wtedy doświadczyłem tego. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wiecie, w tym momencie przyszedł Pan i Duch Święty wołać zaczął we mnie Abba Ojcze. W tym momencie, gdy ten Armagedon był, ja już myślałem, wiecie, że, no nie wiem, Bóg mnie tam wyrzuci z tego swojego duchowego domu, ale przyszedł Duch Boży i zaczął wołać Abba Ojcze. Abba Ojcze. W tym momencie. I moje serce zostało przeniesione tam przed Boży tron Ojca i doświadczyłem, że Ojciec nie patrzy na mnie na kategoriach, ile razy zgrzeszyłem. To nie znaczy, że to dobrze zrobiłem, albo że to jest nieważne. Nie, bo grzech jest grzech. I trzeba przyjść. Oczyścić się w krwi baranka. Ale Ojciec nasz jest ponad to. Bo dla Niego nie istnieje czas. Wiecie, On nas widzi już w Chrystusie Jezusie doskonałymi. I On patrzy na mnie jak na dziecko. Ja sobie tak myślę, no patrzy na moje dziecko, przecież ja nie patrzy nigdy kategoriami jej grzechów. Przeciwko mnie, przeciwko komukolwiek, bo ją znam bardzo dobrze. Wiecie, macie dzieci. Znacie ich wady, zalety i tak dalej. I dziecko w każdej chwili może przyjść do was i będziecie tak go prowadzić, żeby wychować go na dobrego człowieka, dla Boga, tak? Wiecie, to jest niesamowite wiedzieć, że Bóg jest Ojcem i Duch Boży woła w sercach naszych Abba Ojcze, ale jest wspanialsze doświadczyć tego, że On jest tym Ojcem, że Duch Boży woła w nas Abba Ojcze. I to jest takie niesamowite. Najsmutniejsze to jest to w tej całej historii, opowieści, że ja to doświadczyłem wtedy, gdy czułem ten grzech. Wiecie? Że człowiek jest świadomy tej grzeszności, ale właśnie zobaczcie, jaki Bóg jest niesamowity. Kiedyś Pan mi pokazał, że On ma upodobanie w uniżaniu siebie. W uniżeniu siebie. Zobaczcie, przyjęcie grzesznego ciała to jest takie uniżenie się przed świętego Boga. To jest gorzej niż my, będąc czystymi, byśmy nałożyli szaty jakieś splugawione. Takie brudem, tak? Jakimś szambem, nie wiem, śmierdzące. Byście nałożyli to na siebie i chodzi. Ale Bogu przydziać ciało skażone grzechem świętemu, to jest uniżenie. I zobaczcie, jak Bóg umiłował świat. Ale chcę wam powiedzieć, świątynia Boża, chcę wam jeszcze jedną rzecz na koniec objawić, którą Pan mi pokazał, bo tak sobie myślałem, przecież tyle herezji ludzie mówią, tyle do kościołów zła się wnosi, tyle tego wszystkiego. I kiedyś Pan mi pokazał jedną rzecz. Kiedyś, jak przybytek stał na ziemi, był ziemski przybytek, ale pochodził z nieba, tak? Tam, gdzie Mojżesz służył, wiecie, tam ludzie mogli wnosić obrzydliwości, bo to był ziemski. Tam mogli wejść, postawić cielca, ołtarz inny, całą plejadę bogów, chociaż Boży ołtarz, i skalali ten przybytek. Ale Pan mi pokazał jedną rzecz, że dzisiejszego przybytku my nie możemy skalać. My nie możemy wnieść nic złego do tego przybytku, bo jedną rzeczą jest to, że my jesteśmy przybytkiem, my jesteśmy kościołem, tak? Ale inną sprawą jest służyć w oparciu o ten przybytek duchowy. To jest całkiem co innego. I ten przybytek niebiański, w oparciu o który my mamy służyć, którego częścią jesteśmy, on jest doskonały. Bo on jest w niebie. A niebo duchowe jest w nas. I my, nawet grzesząc, upadając, nic nie możemy wnieść tego złego. On jest doskonały. Bo przed Bogiem wszystko jest doskonałe. I wiecie, to jest wspaniałe, że my, poddani czasowi, żyjemy, doświadczamy skażenia. Ale Bóg, dla którego czas nie istnieje, dla Niego ten przybytek stoi. Ten Kościół, ta oblubienica, On ją widzi. Wiecie, gdy Chrystus umierał, On już widział wszystko doskonałe. I chwała Bogu, niech będzie za to wszystko. Pamiętajmy, że Ojciec w niebie czeka na nas, że my zwiastujemy Chrystusa i to ukrzyżowanego, aż przyjdzie. Amen.